Na zegarze 6 minut po godzinie 17. To oczywiście już czas zimowy, ale my wciąż punktualnie zapraszamy na kolejne wydanie niedzielnej audycji w sportowym rytmie. Kłaniają się Państwu realizujący program Rafał Polacki i pracujący w studiu
Wojciech Bernard
i Krzysztof Ratajczak. Dzisiaj niedziela, 28 dzień października, dokładnie 301 dzień 2018 roku. My spędzimy z Państwem czas do godziny 20. Do godziny 18. Jak zwykle sporo wywiadów, interesujących rozmów, między innymi o piłkarskiej spółce Ekstraklasie SA. Będziemy także mówić o jubileuszu piłki ręcznej w naszym kraju, a także o Polskim Komitecie Olimpijskim. Będzie o nowo budowanych halach i tej w Ostrowie Wielkopolskim i także zmodernizowanej hali w Poznaniu. Będziemy sporo mówić także o bieganiu w kontekście specjalnej konferencji, która niedawno odbyła się na Poznańskim Uniwersytecie Ekonomicznym. Będziemy też zachęcać do lektury, bo ciekawa publikacja powstała w Lesznie. Po godzinie 18:00 jak zwykle przegląd najważniejszych wydarzeń ligowych, czyli piłkarska ekstraklasa i Fortuna pierwsza liga. Będzie także o koszykówce, siatkówce, piłce ręcznej, piłce wodnej, hokeju na trawie i hokeju na locie. No a później między innymi o sezonie jeździeckim, spotkanie z lekkoatletką Patrycją Wyciszkiewicz, zajrzymy na zawody w krosy duatlonie oraz floretowy Puchar Polski i będzie też mini magazyn piłkarski Wielkopolskie Gole. Atrakcji zatem sporo, ale teraz czas i pora na najważniejsze informacje tej sportowej niedzieli.
Rafał Krajewski nie zdołał awansować do strefy medalowej dobiegających końca w Budapeszcie zapaśniczych Mistrzostw Świata w stylu klasycznym. W repasażowym pojedynku wagi 130 kg Polak przegrał dziś przez przewagę techniczną z Chińczykiem Ling Zemengiem. Tym samym biało-czerwoni wrócą ze stolicy Węgier tylko z jednym brązowym krążkiem wywalczonym przez reprezentującego nasz kraj Geworga Sahakiana w kategorii 67 kg. Ukrainka Jelina Świtolina wygrała kończący sezon tenisowy turniej WTA Finals, który odbył się w Singapurze. W finałowym pojedynku pokonała dziś Amerykankę Sloane Stephens 3-6, 6-2 i 6-2. To jeden z największych sukcesów w karierze 24-letniej zawodniczki, która wcześniej wygrała wprawdzie 12 turniejów w cyklu WTA, ale na przykład w imprezach wielkoszlemowych nigdy nie dotarła dalej niż do ćwierćfinału. Jadący Citroenem C3 Francuz Sebastian Loeb wygrał rajd Hiszpanii przed ostatnią rundę samochodowych Mistrzostw Świata. Drugie miejsce zajął jego rodak, broniący tytułu i prowadzący w klasyfikacji generalnej Sebastian Ogier, kierujący Fordem Fiesta. Ostatnia runda cyklu odbędzie się w połowie listopada w Australii. Ze względu na niekorzystne warunki pogodowe odwołany został zaplanowany na dziś w austriackim Zelden pierwszy w sezonie slalom gigant mężczyzn alpejskiego Pucharu Świata. Kenijczyk Abraham Kiptum czasem 58 minut 19 sekund pobił rekord świata w półmaratonie. 30-letni lekkoatleta wygrał dzisiaj bieg w Walencji, poprawiając o 4 sekundy najlepszy dotychczasowy rezultat należący do reprezentanta Erytrei Zere Senania Tadeze. Wracamy do kraju. Na dziś zaplanowano dwa mecze 13. kolejki piłkarskiej ekstraklasy. W trwającym od 15.30 spotkaniu Korona Kielce przegrywa na niespełna 10 minut przed końcem meczu z Krakowią 0-1. O 18.00 Górnik Zabrze walczyć będzie z Zagłębiem Lubin.
Piłkarska ekstraklasa, o niej mówić będziemy za kilka minut z ponownie wybranym na stanowisko szefa Rady Nadzorczej Ekstraklasy SA prezesem Lecha Poznań Karolem Klimczakiem. A skoro o Lechu już powiedzieliśmy, to rzecz jasna do wczorajszego meczu z Pogonią Szczecin, fatalnego wykonania kolejorza, wracać się będziemy po godzinie 18:00, no ale nie ma co żałować, bo najbliższe emocje już we wtorek. Mecz Pucharu Polski w Częstochowie o 17:45. Zapraszamy Państwa oczywiście na bezpośrednią relację na antenie Radia Poznań. Podobnie zresztą jak za tydzień, gdy o godzinie 18:00 piłkarze Lecha zmierzą się z liderem tabeli meczu 14. kolejki Ekstraklasy, czyli z gdańską Lechią. No więc Wojtku, czas i pora na pierwszy błyskawiczny konkurs naszej audycji.
Zgadza się, niezależnie od ostatniego wyniku Lecha Poznań mamy dla Państwa podwójne wyjście na spotkanie z gdańską Lechią, przypomnę, liderem tabeli. Proszę jednak w pierwszym konkursie powiedzieć nam, kto jest obecnie szkoleniowcem zespołu z Gdańska. Takie, myślę, w miarę łatwe, rozgrzewkowe pytanie na początek naszej audycji. Numer SMS-owy 71601, proszę pamiętać o haśle Radio Poznań, później wpisać odpowiedź, a na końcu także imię, nazwisko. Konkurs przeznaczony jest dla osób posiadających karty kibica kolejorza. Kto jest obecnie trenerem piłkarzy gdańskiej Lechii?
Konkurs zagłoszony na antenie Radia Poznań, audycja w sportowym rytmie aż do 20:00. Czas na piosenkę, na dobry początek.
We were born to fly, so let's keep living till it all falls down.
proszę Państwa, my już wiemy, kto wybierze się ze sobą towarzyszącą na spotkanie piłkarskiej Ekstraklasy dokładnie za tydzień, w niedzielę 4 listopada na Bułgarskiej. Lechę zagra z gdańską Lechią. Wojtku, kto tam się wybierze?
Będzie to pan Piotr, zresztą imiennik szkoleniowca drużyny gdańskiej Lechii Piotra Stokowca. Pan Piotr był najszybszy właśnie z taką prawidłową odpowiedzią. SMS zwrotny już powędrował. Będziemy kontaktować się telefonicznie w sprawie odbioru wejściówek. To nie jedyne bilety na to spotkanie, które dzisiaj rozdamy do godziny 20. Proszę nas słuchać uważnie. A teraz w audycji w sportowym rytmie cały czas mówić będziemy o futbolu i to o tym ligowym. Tym razem już w ramach rozmowy z szefem organizującej rozgrywki Ekstraklasy spółki Ekstraklasa S.A. Karolem Klimczakiem.
Prezes poznańskiego Lecha, pan Karol Klimczak, ale rozpocznijmy, panie prezesie, od gratulacji, bo kolejna kadencja w roli przewodniczącego Rady Nadzorczej Ekstraklasy S.A., spółki, która rozwija się niesamowicie. No, fakty i liczby nie kłamią. Ma pan się czym pochwalić i mieć satysfakcję.
Tak, spółka Ekstraklasa wbrew obiegowym opiniom rozwija się bardzo dobrze, coraz więcej widzów na trybunach, coraz większa oglądalność w telewizji, dobre wyniki samej spółki, czyli więcej pieniędzy do podziału pomiędzy 16 klubów, bo przypomnę, spółka Ekstraklasa została powołana przez kluby Ekstraklasy po to, żeby w ich imieniu zarządzać rozgrywkami, podpisywać kontrakty telewizyjne, kontrakty sponsorskie i po prostu zdobywać pieniądze na rynku i potem je dystrybuować do klubów. I niedawno odbyło się walne zgromadzenie akcjonariuszy, czyli przedstawicieli wszystkich klubów. Została wybrana nowa rada nadzorcza przez walne, a nowa rada nadzorcza wybrała nowego, starego przewodniczącego rady w mojej osobie. I kolejne 12 miesięcy kadencji przede mną.
Prezesem zarządu jest pan Marcin Animbucki i też podkreślam pan jego zasługi i całej spółki, jeżeli chodzi na przykład o takie rozszerzanie tych zasobów telewizyjnych, bo ta liga Ekstraklasa S.A. staje się coraz bardziej otwarta, bo trafia do różnych już stacji.
No, z Marcinem bardzo dobrze mi się współpracuje. Moim pomysłem właśnie na osobę prezesa zarządu był Marcin Animucki, ma doświadczenie i w zarządzaniu klubem, więc wie, jakie to jest trudne, jak skomplikowane. Długo też już pracował w spółce Ekstraklasa, ze sportem bardzo długo w ogóle związany, bo wcześniej z koszykówką, więc jakby właściwa osoba na właściwym miejscu i te dobre rezultaty jego pracy już po tym pierwszym roku jego kadencji jako prezesa zarządu widać. Przed nami no ważne decyzje, ważne umowy, no bo kończą się prawa telewizyjne związane z obecnym okresem 4-letnim. Teraz w najbliższym czasie będziemy podpisywać nowe umowy z nowymi nabywcami. No i te umowy powinny się w znaczący sposób przyczynić do rozwoju klubów po prostu.
Tak rozmawiamy bardziej w kontekście biznesowym, mniej o uczuciach, ale jednak to jest dosyć nieprzewidywalny biznes, piłka nożna jako taka. No bo trzeba mówić o ryzyku, skoro polska reprezentacja piłkarska fatalnie jest na Mistrzostwach Świata w Rosji. Potem szybko żegnają się z europejskimi pucharami polskie drużyny klubowe, a tu trzeba utrzymać, tak używając znowu języka biznesowo-marketingowego, utrzymać ten produkt na dobrej jakości, także tej finansowej.
No tak, no piłka nożna to emocje, tak? Jest w ogóle mało dyscyplin sportowych i tych indywidualnych, i tych zbiorowych, gdzie słabszy może wygrać z lepszym, tak? W zasadzie w piłce nożnej drużyna słabsza może przy odpowiedniej taktyce, przy odpowiednim ustawieniu na boisku, przy dużej kupie szczęścia wygrać, nie wiem, z mistrzem świata w piłce ręcznej, czy w siatkówce, czy w sportach indywidualnych, w lekkiej atletyce, no po prostu jest to praktycznie niemożliwe, żeby Słabeusz wygrał zdecydowanie lepszym. I to jest piękne w piłce nożnej, ale też oczywiście to powoduje, że dzięki temu są emocje, dzięki temu po prostu kibice chętnie oglądają piłkę. I wbrew obiegowym opiniom, ponieważ ta nasza liga jest naszą ligą, my pewnie robimy jeszcze wiele rzeczy źle i zamierzam też w tej najbliższej kadencji jakby poprawić też komunikację, w sensie mówienie o Ekstraklasie, dlatego że nie wiem, czy kibice sobie zdają sprawę, że mecze ligi angielskiej, czy nie wiem, Grand Derby mają zdecydowanie niższą oglądalność w Polsce niż mecze ligowe, tak? No mecze ligowe polskich drużyn cieszą się wyższą oglądalnością, wyższą słuchalnością, po prostu to jest nasza liga lokalna, interesujemy się naszymi drużynami, naszymi zawodnikami, a oczywiście atmosfera od Mistrzostw Świata wokół piłki nie jest dobra, trzeba uczciwie powiedzieć, no bo jednak zawód związany z występem na Mistrzostwach Świata w Rosji, potem Puchary Europejskie, chociaż trudni rywale, tak? No, Lech i Jagiellonia naprawdę miały trudnych rywali, po prostu lepsze drużyny piłkarskie od siebie. No potem jeszcze też reprezentacja młodzieżowa i wyniki takie jak z Wyspami Owczymi, no nie budują dobrej atmosfery. I dlatego to jest trudny biznes, tak? Dlatego to jest trudny biznes. Ale tak, no ciekawe nazwiska w lidze teraz pojawiły się od lata. No, znów mamy taką wyrównaną ligę z wieloma zespołami, które no, punktują. Lech na szczęście dołączył do tej czołówki, więc mam nadzieję, że to po prostu wszystko w tym roku także sportowo i w całej lidze, no, ale przede wszystkim w Lechu będzie wyglądało dobrze.
Rytmie. Chyba bardzo zapracowany w ostatnich dniach prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, pan Andrzej Kraśnicki. Panie prezesie, bo jednocześnie pełni pan ważną funkcję prezesa Związku Piłki Ręcznej w Polsce, a tutaj obchody stulecia dyscypliny, która narodziła się w Wielkopolsce pod Kaliszem, w Szczypiornie. Jesteśmy w Centrum Olimpijskim, odsłonięcie specjalnej rzeźby, która jest kopią tego, co stanęło już w Kaliszu, tak?
To kolejne wydarzenie, które dla polskiej piłki ręcznej jest niezwykle ważne. 13 czerwca odsłoniliśmy rzeźbę w Kaliszu, gdzie rozpoczęła się polska piłka ręczna, konkretnie w Szczypiornie, dzisiejszej dzielnicy Kalisza. Kontynuujemy organizacją wielu imprez, między innymi kluczowy moment tych uroczystości, gala w Teatrze Wielkim, odsłonięcie rzeźby stanowiącej kopię rzeźby w Kaliszu i przyjęcie i odznaczenia państwowe dokonane w Kancelarii Prezydenta przez pana prezydenta.
Polski Szczypiorniak, były triumfy także na Mistrzostwach Świata, medal olimpijski polskich piłkarzy ręcznych. Teraz dobry start w eliminacjach Mistrzostw Europy. Cieszymy się także tymi małymi krokami w roku jubileuszu stulecia istnienia na ziemiach polskich piłki ręcznej. Wiele osób no niemal z całego świata docenia rolę polskiej piłki ręcznej, bo chociażby patrząc tutaj na gości w Centrum Olimpijskim i zrobili podczas tej gali szczepiorniackiej stulecia?
Nasza pozycja w władzach międzynarodowych, europejskich jest dość znacząca. Mamy swoich przedstawicieli w Międzynarodowej Federacji Piłki Ręcznej, ale mamy wielu przyjaciół w narodowych federacjach piłki ręcznej. Tych, którzy byli nam najbardziej życzliwi, którzy byli z nami jak najczęściej. Pozwoliliśmy sobie zaprosić na galę i są dzisiaj z nami i wspólnie będziemy się cieszyć z faktu, że w jednym z krajów piłka ręczna ma taką pozycję i taki autorytet.
To teraz szybciuteńki przeskrył tutaj spraw olimpijskich, bo gdy ostatnio rozmawialiśmy, myślał pan o tych naszych najmłodszych olimpijczykach, czyli Młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie Buenos Aires 2018. One już za nami. Był już czas na jakieś podsumowania tej imprezy?
To jest nasza nadzieja. Ta młodzież ma szansę wystąpić na Igrzyskach Olimpijskich Dorosłych. Oceniając występy, musimy mieć świadomość, że rozwój biologiczny na różnych kontynentach i w różnych krajach przypada różnie. Nie zawsze mistrzowie z młodzieżowych igrzysk są mistrzami na dorosłych igrzyskach. Jesteśmy zadowoleni. Bardzo dużo wysokich miejsc. Medali być może nie za dużo, ale generalnie wydaje mi się, że perspektywy polskiego sportu w najbliższej przyszłości są pozytywne.
W sportowym rytmie na antenie Radia Poznań. Teraz wybierzemy się do Ostrowa Wielkopolskiego. Wszystko wskazuje na to, że w mieście tym nastąpi koniec problemów zespołu koszykarskiego z ekstraklasy BM Slam Stali Ostrów z halą. Klub otrzymał bowiem dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki na rozbudowę hali K1 przy ulicy Kusocińskiego i prawdopodobnie jeszcze w tym sezonie opuści szkolną salę przy ulicy Wrocławskiej. Z prezesem Stalówki Pawłem Matuszewskim na ten temat rozmawiał Dawid Cytrowski.
Opuścimy tą piękną halę, tą urodziwą halę, którą jakby rozbudowaliśmy tak naprawdę, bo to była hala kiedyś na 400 osób, teraz jest prawie na 1000. Troszkę będzie szkoda, troszkę będzie jakby tutaj na taki moment, że pożegnamy się z tą halą, ale ja jestem jakby tutaj powiedzmy świadomy tego, że ten rozwój, ten kolejny krok w naszego klubu, kolejny krok do następnej hali K1 na około 3000, to będzie kolejny krok w rozwoju naszego klubu, tak? Oczywiście będzie smutno, będzie ciężko opuścić to, bo to jest nasz handicap tak naprawdę, tak? Jeżeli chodzi o tą halę szkolną, z której tak wszyscy gdzieś mówią o tej szkolnej hali, bo to jest Ostrów i szkolna hala. Z jednej strony szkoda, ale z drugiej strony jestem świadomy tego, że tak musi być, tak? To jest integralna część naszego rozwoju, tak? Kolejny krok, kolejna sprawa. Nasza hala ma powstać tak naprawdę już iść na rundę play-off. Oczywiście należy najpierw tam awansować, bo to nie jest nic nikomu dane. Mam nadzieję, że tam awansujemy i te play-offy tego sezonu tak naprawdę rozegramy już na K1, na tej magicznej hali. To jest takie moje marzenie, to jest coś, co mam nadzieję, że zrealizuję, bo taki był mój plan od samego początku. Powiem inaczej, że jestem przekonany, że tak będzie, zrobimy to i też tam będziemy.
Jaki będzie całkowity koszt rozbudowy hali K1?
Wie pan, no w tej chwili to oscyluje w granicach 14 milionów, to wiadomo, że dzisiaj w tym momencie to jest jakby oczywiście 14 milionów netto, jest to jakby kwota, która w tej chwili mamy dopiętą. Wiadomo, w tych rozbudowach to jest całkiem inna rzecz. Mam nadzieję, że w tych 14 milionach się powiedzmy zamkniemy. To dofinansowanie, które teraz jakby otrzymaliśmy jako spółka prywatna, jest bardzo ważną, istotną rolą w rozwoju naszego klubu oczywiście. No zobaczymy, jak to będzie wyglądać, tak? Tak jak powiedziałem, że to dofinansowanie jest ważne, ale myślę, że jeszcze będziemy tutaj walczyć, jeszcze będziemy robić tak, żeby Ministerstwo Sportu jeszcze nas wsparło, bo ja już nie mogę się doczekać tego pierwszego momentu, tego pierwszego gwizdka. Oby tak się stało, że te play-offy i te play-offy, które rozegrane będą do tej K1 na tej legendarnej, magicznej hali, były dla nas świetne, były dla nas świetnym momentem. To wszyscy kibice dzisiaj w Ostrowie Wielkopolskim czekają na to, łącznie ze mną oczywiście, bo ja jestem tutaj powiedzmy mega fanem tej drużyny, pomimo tego, że prezesem, pomimo tego, że gdzieś tam powiedzmy sponsorem, ale też jestem takim zwariowanym kibicem tej stalówki. Wspólnie wszyscy czekamy na to K1.
No to jeszcze przenieśmy się trochę w czasie, jest kwiecień 2019, wchodzimy do tej nowej hali K1 i co tam widzimy, jak ta hala będzie wyglądała?
No ja mam wiele pomysłów, tak? To są takie mega szczegóły, które może nie są zbyt kosztowne, ale zrobią takie wrażenie, że naprawdę nasi kibice, nasz Ostrów Wielkopolski, myślę, że naprawdę będzie bardzo zadowolony, będzie bardzo taki powiedzmy podekscytowany wszystkimi naszymi działaniami, które tam włożymy. Nie chciałbym w tej chwili zdradzać, co to będzie, jak to będzie wyglądać. Ja mam plan, mam to poukładane, wiem, jak to będzie wyglądać. Jestem przekonany, że z tymi właśnie 3000 ludźmi, z 3000 kibiców zrobimy niezły show. Wszyscy będą zadowoleni. To będzie świetny, najlepszy sezon koszykarski w Ostrowie Wielkopolskim.
Z prezesem Pawłem Matuszewskim rozmawiał Dawid Cytrowski. Cieszą się kibice w Ostrowie Wielkopolskim, ale powody do zadowolenia będą mieli już wkrótce także kibice w stolicy naszego regionu, czyli w Poznaniu. Ponownie bowiem zostanie oddana do użytku hala C przy ulicy Spychalskiego, czy dawniej Chwiałkowskiego. O szczegółach dyrektor Wydziału Sportu Urzędu Miasta Poznania Ewa Bąk.
Bardzo się cieszymy, że po remoncie hala, ona już jest gotowa. W tej chwili trwają odbiory techniczne, a 10 listopada będzie oficjalne otwarcie połączone z obchodami stulecia piłki ręcznej w Polsce i 90-lecia Wielkopolskiego Związku Piłki Ręcznej. Będzie rozegrany mecz Poznań-Hanower. Piłkarki ręczne AP Poznań zmierzą się z zespołem z Hanoweru. Chcemy, aby te kontakty z miastem partnerskim Hanower były jeszcze lepsze, stąd takie spotkanie towarzyskie. Ja już dzisiaj serdecznie zapraszam wszystkich do hali C 10 listopada w sobotę godzina 17.
Jak pod względem technicznym będzie wyglądać ta hala, jeżeli chodzi o wykładziny, o trybuny?
Nawierzchnia jest naprawdę zrobiona super. Jest to profesjonalna do gier zespołowych z wiodącą dyscypliną piłką ręczną, hokej na trawie w wersji halowej. No i oczywiście będą też mogły rozgrywać swoje mecze zespoły z koszykówki czy siatkówki.
I w tej hali także niedługo zagości reprezentacja w tenisie stołowym kobiet.
20 o godzinie 17, jest to wtorek, będzie rozegrany mecz w ramach eliminacji do Mistrzostw Europy w tenisie stołowym. Reprezentacja Polski zmierzy się z Ukrainą. Przyjeżdża nasza czołowa reprezentantka Natalia Partyka. No na pewno duże wydarzenie sportowe.
Place to dance, I know that there's a chance you won't be leaving with me. Then afterwards we drop into a quiet little place and have a drink or two. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. See it in your eyes, you still despise the same old lies you heard the night before. And though it's just a line to you, for me it's true, I'll never seem so right before. I practice every day to
find some clever lines to say to make the meaning come true. But then I think I'll wait until the evening gets late and I'm alone with you. The time is right, your perfume fills my head, the stars get red and all the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love you. Your perfume fills my head, the stars get red and all the night's so blue. And then I go and spoil it all by saying something stupid like I love.
Sportowym rytmie.
Trudno sobie naukowo-sportowy krajobraz stolicy Wielkopolskiej już w październiku wyobrazić bez kolejnych konferencji sportowo-marketingowych, biegowo-marketingowych, organizowanych na Poznańskim Uniwersytecie Ekonomicznym za sprawą profesora Zygmunta Waśkowskiego. 6 lat, bo to 6. ogólnopolska konferencja i znowu nowe tematy.
Dziękuję za słowa uznania. Rzeczywiście jest to już inwestycja, która się wbiła w nasz kalendarz sportowy naszego regionu i rzeczywiście każdego roku mamy inny temat przewodni. W tym roku postawiliśmy na tematykę budowania relacji i sieci partnerskich, ponieważ czujemy to i widzimy nawet intuicyjnie, że bez dobrych relacji z partnerami, relacji, które tworzą wręcz sieci, sieci nawet wielopoziomowe, trudno w tej chwili o organizację dobrej imprezy sportowej.
No właśnie, te relacje pomiędzy biegaczami, organizatorami, mediami, jednostkami samorządu terytorialnego, które często są współorganizatorami takich wielkich imprez biegowych, a poza tym na przykład nowe ustawy o ochronie danych osobowych. O RODO też mówiliście podczas tej konferencji.
Oczywiście, to był temat bardzo gorący tegoroczny. Sami dyrektorzy prosili o to, żeby ten temat poruszyć. W związku z tym mieliśmy prezentację na temat wykorzystania zasad RODO w imprezach biegowych. Jak się posługiwać tymi przepisami, żeby pewnych praw uczestników nie przekroczyć, tak aby te prawa uszanować. Jest to duże wyzwanie, ponieważ do końca nikt nie wie, jak się tym przepisom poddać, jak je w pełni przestrzegać, ale musimy je respektować, ponieważ takie są przepisy ogólnokrajowe i unijne w tej chwili.
Można być do końca anonimowym, uczestnicząc w dużych imprezach biegowych, dziesiątkach, półmaratonach, maratonach, ultramaratonach? Chyba nie.
Ja myślę, że nie i takie będzie nie ma, ponieważ jak się patrzy szerzej na Europę i świat, to na imprezach biegowych w europejskich czy światowym wymiarze, tam nie ma tego typu kwestii, czy jest, czy nie jest zawodnik anonimowy. Cały czas te większe imprezy światowe, europejskie organizują biegi według starych zasad, a więc jest lista uczestników, są imienne listy zwycięzców w poszczególnych kategoriach, robimy zdjęcia na trasie, robimy zdjęcia na mecie, na linii startu i tam nikt nie pyta się o zgodę. Sam startuję w biegach europejskich i nikt mnie nie pytał o to, czy ja zgodę wyrażam się czy nie, a na to, aby mi zdjęcie zrobić na przykład na trasie.
Była też ciekawa sesja, nazwijmy ją odzieżowo-sponsoringowa, bo wiadomo, że ten rynek dla biegaczy, jeśli chodzi o koszulki, o spodenki, już nie mówię o butach, ale także wspieranie imprez i budowanie za pomocą imprez biegowych swojej marki sponsorskiej. Też mieliście wystąpienia na przykład znanej, bo olimpijskiej polskiej firmy 4F, która mocno zaangażowała się w rynek biegowy.
To prawda, jest to jedna z firm, które się najbardziej angażują w rynek biegowy, oprócz Banku Polskiego. Widzimy ją najczęściej na imprezach biegowych i to też jest wyraz tego, jaką rolę odgrywa sponsor w tej sieci partnerskiej. Dzisiaj przedstawiciele firm, które wystąpiły na prezentacjach, pokazały, czego oczekują od imprez biegowych, które sponsorują, jakie powinny relacje, aby korzyści były nie tylko dla tego, który biega, dla tego, który organizuje, także dla tego, który sponsoruje tę imprezę. I spotkanie w jednym miejscu, w jednym czasie sponsorów i do instruktorów biegów, myślę, że pozwoli pewne wzorce jeszcze lepiej wypracować.
Panie profesorze, ja tak do końca nie wierzyłem, że można jeszcze coś wymyślać w kontekście tej konferencji biegowej. Ja pomyślałem, co ten profesor Zygmunt Waśkowski wymyśli. Może pan już myśli o 7. edycji, jakimś nowym tytule, haśle?
Oczywiście, że myślę, ponieważ to zawsze jest punktem startu, jest konwencja, która się kończy danego dnia. Nie mam jeszcze w tej chwili propozycji na temat następny, aczkolwiek podpytuję uczestników, czego chcieliby się jeszcze u nas dowiedzieć, co chcieliby posłuchać, i często jest tak, że moje pomysły na konferencję są jakby efektem rozmów z uczestnikami konferencji poprzedniej. Więc też na to liczę, że pewne pomysły zostaną tutaj mi zaproponowane, z czego ukuję tematykę konferencji numer 7.
Jakie będą kolejne pomysły, jakie będą kolejne tematy, przekonamy się za rok. Są takie imprezy, nie tylko biegowe, które cieszą się olbrzymią popularnością, niezależnie od odpowiedniej promocji czy marketingu. To między innymi organizowany po raz kolejny w Poznaniu Bieg Niepodległości.
Z pewnością wielu biegaczy już zaczęło odliczanie do Biegu Niepodległości. Dyrektor tego biegu w stolicy Wielkopolski, Artur Kujawiński.
Bieg Niepodległości, bieg stulecia. Oczywiście 11 listopada o godzinie wyjątkowo w tej edycji 11.11. 27 tysięcy ludzi ponad zgłoszonych i tylu też oczekujemy na starcie. Wielka impreza, największa w historii Polski biegów ulicznych, także my jesteśmy jako organizatorzy dumni, że ta impreza odbędzie się właśnie tutaj w Poznaniu.
Bo rocznica rzeczywiście jest wyjątkowa, jakaś specjalna oprawa ze względu na ten dzień stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości?
Oczywiście sam start, który będzie w formie najdłuższej w historii flagi, żywej flagi utworzonej z uczestników, którzy będą mieli koszulki białe i czerwone. Długość fali startowej będzie aż 600 metrów, ale największą atrakcją wydaje mi się jest niesamowity medal. Jedyny chyba na świecie, ponieważ 20-centymetrowy miecz stulecia jest oprawiony 24-karatowym złotem. Także coś fenomenalnego i co do dzisiaj cały czas nikt nie może uwierzyć. Wszyscy uczestnicy zgłoszeni na mecie otrzymują taki właśnie pozłacany medal, co jest fenomenem i tylko raz na 100 lat, także tylko w tej edycji.
Straszmy już naszym słuchaczom audycji w sportowym rytmie, jak będzie trasa biegu przebiegała, gdzie start, bo powiedziałeś, że no ogrom tych ludzi, ile to będzie biegów w jednym?
Można to porównać do dużych 7 biegów na jednej imprezie sportowej. Start będzie na ulicy Solnej, tak jak mówiłem, 600 metrów długości, sam start, 7 fal, tak jak 7 bardzo ważnych powstań, które przyczyniły się do odzyskania niepodległości. Startujemy z ulicy Solnej, potem wbiegamy w ulicę Alei Niepodległości, Przepadek, Mieszka I, Aleja Solidarności, Szalongowska, za Cytadelą. Wszyscy w zeszłym roku bardzo chwalili tą trasę, że jest bardzo malownicza i też za bardzo nie zmienialiśmy jej głównego przebiegu. Dostosowaliśmy oczywiście start i metę, które będą oddzielnie do tej dużej frekwencji, a sam główny przebieg trasy pozostał, ponieważ zebrał w zeszłym roku bardzo pozytywne, wspaniałe opinie.
Ja nie chcę oczywiście wpływać na jakiś regulamin biegu, ale gdyby kogoś olśniło, słuchając teraz twojego głosu w tej rozmowie, mówi, ja muszę w tym wystartować. Ma jeszcze szansę, czy już absolutnie nie?
Ma jeszcze szansę, ale jak to mówimy, jeszcze dzisiaj tak. Co będzie jutro, nie wiemy, ponieważ dynamika tych zapisów i zapełniającej się listy jest tak duża, że każdego dnia możemy ogłosić, że już kończymy, ponieważ, no wiadomo, produkcja medali i koszulek pamiątkowych również musi się zakończyć, także jeszcze dzisiaj gwarantujemy, że można się zapisać.
Jak ty biegasz ultramaratony, to w tym biegu wystartujesz, czy będziesz musiał nadzorować jako dyrektor?
Niestety jako dyrektor muszę nadzorować, a przyznam, że bardzo chętnie bym pobiegł z tak wspaniałą oprawą i tyloma ludźmi, żeby świętować właśnie stulecie odzyskania niepodległości.
Znakomicie zapowiada się ta biegowa impreza, dokładnie w niedzielę 11 listopada o godzinie 11.11. Słyszeliśmy w Poznaniu start na ulicy Solnej, a u nas za niespełna 2 minuty spotkanie ze znakomitym sportowym pedagogiem, który powoli kończy swoją karierę. To wyglądało na tym Telebimie 1992-2018 i to nie chodzi o jakiś okres historyczny, tylko po prostu o okres panowania pani dyrektor Ewy Andrzejewskiej w zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego, obecnie Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego. Podziękowanie od marszałka województwa i chyba trochę wzruszenie w tym przemówieniu
tak,
było.
Było wzruszenie, nie spodziewałam się tak sympatycznej, tak ciepłej atmosfery, no tyle dobrych słów, naprawdę jestem wzruszona.
Panie dyrektor, przez te lata zebrało się troszkę tych wychowanków. Jest coś takiego, jest taki w głowie komputerek, że się pamięta większość?
Oczywiście, że się pamięta. Wszystkich. Jeżeli nas odwiedzają, to czasem, ponieważ już jeżeli przestają uprawiać sport, no to gabaryty niektórych się zmieniają. W związku z tym no, trzeba sobie przypomnieć albo uprzejmie poprosić. Ale generalnie tak. Odwiedzają szkołę, przychodzą, mówią, co w dalszym życiu robią. Także jest to bardzo miłe i sympatyczne.
Mówiąc tak całkiem poważnie, trzeba mieć w sobie jakieś cechy charakteru, ważne cechy charakteru, żeby przez tyle lat pracować właśnie z młodzieżą, która musi łączyć naukę ze sportem. Co to jest?
To trzeba kochać. Dobry pracownik to jest taki, który lubi to, co robi i czuje się w tym. Ja zawsze czułam się w tym zawodzie bardzo dobrze. Pochodzę z rodziny nauczycielskiej, więc gdzieś tam to pozostało, ale zawsze trzeba kochać to, co się robi.
Na pewno jest tak, że przy takich spotkaniach towarzyskich często panią też pytają ludzie o to, jakich najbardziej znanych wychowanków Szkoły Mistrzostwa Sportowego spod pani ręki wyszli na wielkie areny?
Sporo ich było, nie chciałabym nikogo tutaj pominąć.
Ale olimpijczycy, ilu ich było? Policzyła sobie pani gdzieś tam w notatkach?
No, gdzieś na pewno mam. W notatkach musiałabym mieć tą ściągę, no ale ostatnie igrzyska, nasza srebrna medalistka w kajakach, Marta Walczykiewicz, dalej Karol Robak, młody człowiek, który pojechał na igrzyska, obiecujący na kolejne igrzyska, Karol Linetę, Kędziora Tomek, Jan Bednarek, Marcin Kamiński. No naprawdę bardzo wielu. No nie chciałabym, Małgosia Chowinacka, była mistrzyni świata w Brazylii. Miałam przyjemność być na tych zawodach w Brazylii i zobaczyć i usłyszeć Mazurka Dąbrowskiego, jak na tej dalekiej ziemi właśnie ten mazurek brzmi i jak odbiera złoty medal razem z Anetą Szulc. Także no wiele takich naprawdę przyjaznych chwil, bo też w tej pracy miałam tą przyjemność, że bywałam bardzo często na różnego rodzaju zawodach i to naprawdę jest inspiracją do dalszej pracy, do tego, że się chce.
No właśnie, ja tak wejdę pani w słowo, bo okej, skończyła się dyrektorska przygoda, ale chyba sport się nie skończył w pani życiu i praca z tymi młodymi ludźmi, bo to jest pani ewidentne powołanie.
No myślę, że nie, ale zostawię to na okres późniejszy, nie chcę zdradzać, ale to tak trudno rozstać się z tak naprawdę inspirującą pracą, z inspirującymi ludźmi i naprawdę nie wolno tego zostawiać tak od. And went out of my mind. My Delilah. Why, why
At break of day when that man drove away, I was waiting. I crossed the street to her house and she opened the door. She stood there laughing. I felt the knife in my hand and she left no more.
W przyszłym roku minie 30 lat od zdobycia przez Unię Leszno trzech z rzędu tytułu drużynowego mistrza Polski w jeździe na żużlu. Obecna ekipa ma szansę na powtórzenie tego sukcesu już w przyszłym roku. Do tamtego czasu sprzed 30 lat powrócił ceniony w Polsce historyk żużla, pracownik Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie Wiesław Dobruszek. Właśnie wydał swoją najnowszą książkę pod tytułem 3 lata 1987-1988-1989 z 80. Premiera tej książki odbyła się kilka dni temu w Galerii Lochy Leszczyńskiej Biblioteki. Wiesław Dobruszek zaprosił na to spotkanie bohaterów tego okresu Złotej Unii. Był tam także nasz reporter Jacek Marciniak.
To dla mnie już była taka druga fala takich złotych chłopców, bo tą pierwszą przeżyłem na przełomie lat 70. 80. To już było nowe pokolenie, chociaż część zawodników z tamtej drużyny jeszcze została. No były to czasy, gdy mecze się chciało wygrywać wysoko, bo za to był dodatkowy punkt. I Unia była w tym jakby mistrzem. Po prostu potrafili tych punktów, tych, nazwijmy je bonusowych, nałapać tyle, że tymi punktami po prostu zwyciężała w tabeli z dużą przewagą.
W czym tkwiła siła tamtejszej Unii?
Zwykle w tych takich okresach sukcesów to jest to, że zespół jest wyrównany. Gdy jeden zawodnik ma słabszy dzień, czy nie chodzi mu sprzęt, to wtedy inni go potrafią zastąpić, nadrobić te straty, które ten zawodnik poniósł. Była też świetna atmosfera, to zawodnicy razem spędzali dużo czasu, jeździli na obozy, na mecze jeździli wspólnym autobusem, także to zjedywało jakby tę grupę, tak scalało i oni po prostu jeden za drugiego po prostu poszli by w ogień pewnie.
Ten zespół, tamta Unia miała kilku liderów?
To znaczy na pewno byli Roman Jankowski i Zenon Kasprzak. Oni byli na pewno wybijającymi się postaciami. Przez te dwa sezony w Lesznie też Jan Krzysztyniak, ale przecież dorównywali klasą prawie im już i Zbyszek Krakowski, i Darek Baliński. Nie chciałbym tu kogoś pominąć, ale to była cała plejada wspaniałych zawodników.
Roman Jankowski.
To jest najlepsze lata nasze. Rządziliśmy na polskiej scenie żużlowej jako klub. Zdobywaliśmy 3 złote medale pod rząd, także wielkie osiągnięcie. Bardzo mile wspominam. Fajna atmosfera, wspaniali zawodnicy, koledzy, zresztą do dzisiaj się spotykamy.
Skąd ta wasza dominacja w tamtym czasie?
No, mieliśmy fajny, wyrównany skład i przede wszystkim głodni sukcesu byliśmy wtedy, bardzo.
Młodzi?
Młodzi, ambitni, tak.
I też, być może też charyzma trenera Zdzisława Dubelskiego, który wprowadził do zespołu, który się wcześniej składał z wychowanków Andrzeja Pogorzelskiego, wprowadził swoich wychowanków. Andrzej wychował Romana Jankowskiego, jeszcze był właściwie Mariusz Okoniewski, bo jeszcze Mariusz Okoniewski pozostał w zespole. I ta grupa została zasilona Szkółkowiczami wychowanymi przez Zdzisława Dubelskiego. On potem ten zespół miał okazję prowadzić właśnie do tych trzech sukcesów.
Jan Nowicki, kierownik Złotej Drużyny sprzed 30 lat Unii Leszno.
Mieliśmy wtedy bardzo wyrównany skład. W zasadzie było 10 zawodników, z którego można było w różnych konfiguracjach ułożyć skład. Muszę powiedzieć, że to był troszkę inny sport jak dzisiaj. Wtedy jeden zawodnik dla drugiego by zrobił wszystko, przekazywał motocykl, pomagał, cieszył się z sukcesu swojego kolegi. Byli wszyscy zwariowani i pracowali w zasadzie w tych czasach za grosze. Nie były te pieniądze, które dzisiaj. I naprawdę wtedy się uprawiali ten sport dla sportu.
Trzeba było ich mobilizować?
Nie, nie było potrzeba ich mobilizować. Naprawdę sami byli bardzo zdyscyplinowani. Nie miałem żadnych problemów z nimi. Po prostu rozwijali swoje umiejętności. Co roku dochodził jakiś młody, nowy zawodnik i także kadra młoda ze starą kadrą tworzyli bardzo zgrany zespół. Chyba po latach 49-54 to były najlepsze lata w historii Unii.
Gdyby pan porównał tę Unię sprzed 30 lat z tą obecną?
Nie ma porównania. Dzisiaj to jest zupełnie inny sport, inna drużyna. Nie ma tamtego żużla już z tamtych lat. Nie ma tej specyfiki, tej atmosfery. Ja wiem, że jest atmosfera święta na stadionie, ale dla mnie tamten żużel będzie zawsze lepszy od tego dzisiejszego, obecnego, bo tak jak tu powiedział na spotkaniu Jan Krzysztyniak, jak on zaczynał uprawiać sport, to był żużel, a teraz jest speedway. Po prostu ten sport obrósł takimi jakimiś bzdurnymi przepisami i tym wszystkim, co się wokół tego sportu dzieje, że to już coraz bardziej ciężko strawny ten sport.
Jest szansa na powtórzenie tego sukcesu sprzed 30 lat? Macie szansę na trzeci złoty medal pod rząd?
Mamy szansę, tak. Zespół jest dobry, pozostaje ten sam, niezmieniony. Na pewno będziemy walczyć, jest szansa, że zdobędziemy trzeci raz pod rząd ten tytuł. Chociaż to jest sport i wszystko jest możliwe.
wspaniałe spotkanie i mam nadzieję znakomita także lektura dla fanów Speedwaya, szczególnie kibiców leszczyńskich Byków. 3 lata 87, 88, 89 z 80 autorstwa Wiesława Drobuszka. Polecamy tę lekturę, no ale teraz polecamy ciąg dalszej audycji w sportowym rytmie, w której za chwileczkę kolejne dźwiękowe rozmowy, ale teraz gorące meldunki ze sportowych aren.
Najpierw z piłkarskich boisk, bo zakończyło się już pierwsze dzisiejsze spotkanie 13. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Korona Kielce uległa na własnym terenie Krakowi 0-1. Przypomnę, od 18:00 starcie Górnika Zabrze z Zagłębiem Lubin. Trwa już także od godziny 17:00 jeden z dwóch dzisiejszych meczów Ekstraklasy koszykarek z udziałem wielkopolskiej drużyny. To Ostrowie Ostrów Wielkopolski. Niestety ekipa z naszego regionu na własnym parkiecie zdecydowanie przegrywa po 20 minutach z Eneą Gorzów Wielkopolski aż 26-62.
Wystarczy spojrzeć za okno, by przekonać się i uwierzyć, że zakończył się jeździecki sezon na otwartych arenach. W związku z tym zbliża się czas zawodów pod dachem z czołowymi wielkopolskimi zawodnikami. We wszechstronnym konkursie konia wierzchowego oraz skokach przez przeszkody rozmawiał Grzegorz Hałasik.
Reprezentant klubu jeździeckiego Baborówko, zawodnik WKKW Paweł Warszawski, zakończył się sezon startów na otwartym terenie i trzeba przyznać, że końcówka tego sezonu już była dla ciebie całkiem przyzwoita.
Tak, początek nie był zbyt obiecujący, ale końcówka była całkiem fajna. Niestety czwarte miejsce na Mistrzostwach Polski, jak wiemy, dla sportowca najgorsze miejsce, ale mimo wszystko cieszę się, bo tam akurat jeden ze starszych moich koni wrócił do startów na wysokim poziomie. Jednego młodego wprowadziłem, także to był mimo czwartego miejsca optymistyczny taki prognostyk. No i on się potwierdził na koniec sezonu w dużych zawodach z bardzo dobrą obsadą międzynarodową. Podczas Baborówko Horse Show w trzygwiazdkowych zawodach zająłem trzecie miejsce, co dało mi brązowy medal Pucharu Polski i później też kwalifikacja na młodszej klaczy do kolejnych konkursów, które w przyszłym sezonie, mam nadzieję, będą dobrym przetarciem przed tymi największymi zawodami. Pamiętajmy, że w przyszłym sezonie Polska po raz pierwszy po zmianach Międzynarodowej Federacji Jeździeckiej będzie walczyć w takiej swojej suplice z takimi państwami jak Czechy, Ukraina, Rosja o prawo startu w Igrzyskach Olimpijskich.
Walka o to, żeby po pierwsze być w tej reprezentacji Polski i po drugie, żeby z reprezentacją dobre wyniki robić.
No tak, w tej chwili toczy się walka o to, gdzie będą rozgrywane te zawody. Będą rozgrywane w jednym z tych krajów tutaj tej subligi. Jest duża szansa, że będzie to Polska, więc to już jest pierwsza taka mobilizacja nasza. No następnie trzeba się załapać do ekipy, która wystartuje w tych kwalifikacjach. Pokazać się z jak najlepszej strony dla selekcji dla związku, no po to, aby później wywalczyć start na Igrzyskach Olimpijskich. Mieliśmy swoich przedstawicieli na każdych igrzyskach, w odróżnieniu od innych dyscyplin. WKKW zawsze jest obecne. Natomiast no, z ekipą bywało różnie, a teraz ta szansa się pojawiła i mam naprawdę nadzieję, po tym sezonie obecnym jest wielu zawodników, wiele par, bo to jest najważniejsze w jeździecie, tak, że muszą być pary. Wiele par, które naprawdę pokazało bardzo dobrą formę w tym sezonie i naprawdę z dużym optymizmem patrzę, jeżeli zdrowie tylko pozwoli, to myślę, że naprawdę będziemy w stanie wystawić silną ekipę na te zawody kwalifikacyjne.
Ta walka w przyszłym roku, ale najpierw sezon halowy.
Organizatorzy Kawaliady stworzyli dla nas wspaniałe miejsce, arenę, na której możemy się prezentować, możemy się pokazywać publiczności także podczas zawodów halowych. Dla nas jest to z jednej strony świetna zabawa, ale także coraz mocniejsza rywalizacja. Zawodnicy coraz bardziej serio podchodzą do tych konkursów. To jest także dobre przygotowanie pod względem szczególnie technicznym, ponieważ przeszkody, które spotykamy pod halą, są te same przeszkody, które są na otwartym terenie i trzeba się naprawdę dobrze przygotować, sprężyć, żeby pokonać je bez błędów.
Maksymilian Wechta, reprezentant klubu jeździeckiego Wechta Rosnówko.
Może nie było jakichś dużo spektakularnych sukcesów, ale gdzieś tam zawsze w czołówce się mieściliśmy, czy w konkursach Grand Prix, czy w Mistrzostwach Polski. Udało mi się wprowadzić parę koni na najwyższy poziom, więc jestem zadowolony. Gdzieś tam troszkę zawsze brakowało tego szczęścia, ale myślę, że pozytywnie.
Jeśli chodzi o skoki przez przeszkody, to sezon halowy może być równie interesujący jak na otwartych parkurach i właściwie przed tobą już za chwilę kilka ciekawych startów.
Na hali startowałem 3 razy, 2 razy w Pucharze Świata w Tallinie i na Litwie. Wyniki były dość dobre. W poniedziałek wróciliśmy z zawodów w Krakowie, też międzynarodowych. Bardzo fajne wyniki. No i przed nami teraz 4 gwiazdki w Szamorinie słowackim, potem Puchar Świata w Lesznie, no i Kawaliada. Oczywiście nie liczę jakichś tam zawodów ogólnopolskich czy regionalnych z młodszymi końmi.
4 gwiazdki to już jest spora ranga. Masz konie na takie zawody?
No moje konie są stosunkowo młode i mało doświadczone jak na ten poziom, ale pokazywały w tym sezonie możliwości i predyspozycję do takich konkursów. Na pewno będzie to dla nich bardzo trudny Grand Prix tu w Poznaniu, na które na szczęście jestem automatycznie zakwalifikowany ze względu na Puchar Świata, bo pierwsza dziesiątka jest zakwalifikowana, więc tutaj taki plus, że nie będę musiał walczyć o kwalifikację, oczywiście będę brał w nich udział.
Dla ciebie walka na Kawaliadzie, walka w Grand Prix, to jest walka o wyjazd na finał Pucharu Świata. Z Ligi Europy Centralnej awansuje
3 zawodników, jestem 4, do drugiego miejsca brakuje tylko 2 punkty, to jest różnica 54-52. Lider faktycznie gdzieś tam troszkę nam teraz odskoczył, ale myślę, że po Lesznie i po Poznaniu się ta różnica zmniejszy. I tak, oczywiście to jest szansa, żeby wyjechać na finał. Najpierw muszę się zakwalifikować, potem będę myślał, czy faktycznie tam jechać, bo mówię, moje konie trochę są mało jeszcze doświadczone. No i trzeba będzie po prostu po finale naszej ligi w Warszawie podjąć ostateczną decyzję.
Wielkopolskie dokonania na jeździeckich parkurach podsumował Grzegorz Hałasiek. Ciąg dalszej audycji w sportowym rytmie już po godzinie 19:00. Sporo informacji i rezultatów ligowych. Piłka nożna, siatkówka, koszykówka i inne.